Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilk. Mnie Państwa, jestem, prezentuję Państwu, reprezentuję Państwu drugą część tego swojego artykułu, tego swojego felietonu, w którym odpowiadam ja, po części podpierając się odpowiedziami pana ambasadora Herel w Warszawie, dlatego żebyście Państwo, dlatego że pytania są ciekawe, no ale odpowiedzi myślę, że mogłyby, znaczy odpowiedzi są dyplomatyczne, i w związku z tym nie dają jakby pełnej odpowiedzi nam zwykłym zjadaczom chleba. Dlatego pozwoliłem sobie cytować pytania dziennikarzy i ewentualnie podpierać się tym, co powiedział pan ambasador, ale niekoniecznie. Najczęściej odpowiadam sam. Mam nadzieję, że znaczy na pewno ambasador nie będzie wiedział, że ja coś podobnego zrobię. No ale dobra, zaczynamy. Kolejne pytanie. Jeden z wysokich rangą urzędników amerykańskich powiedział nam, że każdy kraj stanie przed problemem wyboru Chin lub USA. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Chinami ma zaś potrwać dziesięciolecia, a nawet pokolenia i może być dłuższy niż zimna wojna. Dla mnie to jest oczywiste. Proszę Państwa, to znaczy ten konflikt, o którym ci panowie tutaj powiedzieli, to jest pierwsza światowa wojna hybrydowa. To jest wojna. Ona być może nigdy nie przejdzie w fazę gorącą i oby tak było. Bardzo bym sobie tego życzył, żeby nigdy nie przeszła w fazę gorącą. Ale to jest wojna. I to jest oczywiste, że tak jak na wojnie. Albo się jest po jednej stronie, albo się jest po drugiej stronie. Oczywiście jest możliwość taka, że stara się jakiś kraj być neutralnym. No ale na Boga neutralnym można być wówczas, gdy się jest państwem mocnym, silnym. Niestety Polska nie jest państwem ani mocnym, ani silnym, jest państwem niesuwerennym w tej chwili, zarówno gospodarczo, jak i znaczy czyni się sama Polska, polscy politycy, polska klasa rządząca czynią Polskę niesuwerenną od 3 lat. Znaczy, od wielu lat. Polska nigdy nie była suwerenna od 1945 roku, więc naprzód była niesuwerenna, bo suwerenem było ZSRR. Później nie była suwerenna, bo suweren był w Brukseli, znaczy Niemcy głównie i Bruksela. No i jeszcze Tel Awiw oczywiście. A teraz nie jest suwerenna, ponieważ jest Waszyngton. Więc jakby na to nie patrzeć, nigdy nie była suwerenna. Więc jako, że nie jest suwerenna, wobec tego nie mamy wyjścia. To znaczy nie mamy wyjścia. No, polscy... Przepraszam najbardziej. Polscy politycy postawili nas w sytuacji bez wyjścia. Ja mam nadzieję, że... Znaczy wszystko. Bardzo wiele... tych hołdów, które składają polskie władze Amerykanom, są dla mnie zupełnie niezrozumiałe, bo Amerykanie nas traktują, nas Polaków, Polskę, jak lokaja, no właśnie lokaja. I fakt, że jest tutaj 3 czy 4 czy 5 tysięcy żołnierzy, nie ma żadnego znaczenia przecież. Myślicie Państwo, że naprawdę myślicie Państwo, że jak Rosjanie będą zaatakują, to Rosjanie nie będą wiedzieli, gdzie, w którym miejscu są amerykańskie wojska i na pewno ich nie ruszą? Na pewno? To jest bankowe. To jest po prostu jak bank. No. Więc na amerykańskie bazy nie robią żadnego znaczenia. No nie taka wielkość, nie taka... Gdyby Amerykanie przenieśli swoje bazy do Polski, o... kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, setki samolotów, tysiące czołgów. Tak, to wtedy to miałoby znaczenie, ale tak? W chwili nie. Żadnej, żadnej. I nam, i polscy politycy sprzedają nam ten chłam intelektualny pod tytułem musimy być ich lokajami, dlatego że oni nas chronią. Przed czym chronią? Przed powodzią? No bo na pewno nie przed ruskimi. Tak. No ale, więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. To, że każdy kraj staje przed tym problemem, Chiny czy Rosja, to jest jasne. Powiedziałem, kraje suwerenne będą sobie dawały rady same. Takim krajem suwerennym jest Francja na pewno, takim krajem suwerennym jest Wielka Brytania, takim krajem suwerennym są Niemcy, takim krajem suwerennym są Włochy, jest parę jeszcze innych krajów nie suwerennych, ale są kraje niesuwerenne. Tak jak Japonia, tak jak Korea Południowa, tak jak Polska, na przykład. I koniec. A oczywiście będą takie kraje jak Wietnam na przykład. Może Wietnam to jest dość szczególnej sytuacji, ale takie na przykład Wietnam i jeszcze w innej szczególnej sytuacji takie na przykład Indie, które sobie po prostu, które są wystarczająco, Indie są wystarczająco potężne, żeby móc sobie dobierać swoje towarzystwo same. A Wietnam z kolei no, ma swoje zaszłości i sam nie może sobie dać rady ze sobą samo, więc to już jest jej problem. Ale ta historia o tym problemie wyboru będzie się pogłębiała. Znaczy oczywiście przy założeniu, że ta wojna się będzie pogłębiała, a ja twierdzę, że ona się będzie pogłębiała. Nie ma absolutnie żadnego powodu dla myślenia innymi kategoriami, ponieważ jeśli Amerykanie, jeśli powodem wybuchu tej wojny, ja mówię nie innej wojny, tylko tej światowej wojny hybrydowej, skierowanej przeciwko Chinom, powodem wybuchu tej wojny była obawa przed utratą twarzy, znaczy nie, Amerykanie nie mają twarzy, przed utratą pozycji, przed utratą właśnie fagasów, przed utratą tego, co mieli przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej. No więc Amerykanie się boją tego, co stracą. Więc dlaczego mieliby przerwać z jakiegokolwiek powodu? Jaki powód miałby być tego, żeby przerwali tą wojnę? No chyba, że jakby powiedzieliby, no dobra, damy sobie spokój. Nie chcemy być brandarmem świata. Wcale America First nie musi być. Nie musi być Ameryka na pierwszym miejscu zawsze i wszędzie na świecie. Niech sobie świat urządza świat po swojemu. A nasza chata z kraja. Dokładnie taka izolacjonistyczna polityka miała miejsce przed wybuchem wojny na Pacyfiku z Japonią. Dokładnie taka właśnie. No. Więc absolutnie nie ma żadnego powodu, dla którego można sądzić, że ta wojna nie potrwa pokolenia. Oczywiście to będzie wojna, która nas Polaków, jako że te polskie elity polityczne, jeśli to tak można nazwać, te polskie elity polityczne uczepiły się tej marynarki Trumpa, amerykańskiej generalnie, no to będziemy za to płacili. W bardzo, bardzo wielu wymiarach. Poczynając od żydowskiego wymiaru, czyli te 300 miliardów, które na nas wiszą i za chwilę zostaną skonsumowane przez Żydów, poprzez różne rozwiązania, których nie kupimy w Chinach, kupimy droższe, więc my za to zapłacimy. Wszelkie możliwe rozwiązania stracimy, dlatego że wybraliśmy bycie fagasem amerykańskim. Dobrze, teraz kolejne pytanie. Pomiędzy Chinami i USA w dalszym ciągu są ogromne różnice. Mieliśmy eskalację wojny handlowej, ale i ostatnio pewne sygnały, że stanowiska obu stron uległo złagodzeniu ze strony Chin. Mamy informacje, ze strony Hill mamy informacje o eksporcie soi, ze strony Donalda Trumpa o możliwości podpisania umowy tymczasowej. Jakie duże są szanse na osiągnięcie porozumienia podczas najbliższych negocjacji przewidzianych na październik? Odpowiedź: żadne. Jak wyżej. Nie ma sensu nad tym się złościć. Czy pan ambasador, kolejne pytanie, mógłby się ustosunkować do twierdzeń Amerykanów, że strona chińska ostatnio nie dotrzymała zobowiązań, chodzi o zakupy soi czy Boeingów. Boeingów wcześniej też był taki moment, że obie osiągnęły porozumienie, ale to strona chińska wycofała się pewnych zapisów, co doprowadziło do zaognienia sytuacji. Pan ambasador odpowiedział: Stany Zjednoczone są światowym królem kłamstw. To jest pierwsze zdanie odpowiedzi. Ja bym na tym poprzestał, bo to nie ma sensu wchodzić w to wszystko. Znaczy, sprawia mi przykrość to, że cały czas ci dwaj dziennikarze występują w roli amerykańskich fagasów. Proszę zwrócić uwagę na zadane pytanie. Cały czas. A już w tej chwili po prostu jest to jakby in expressis verbis. Tak pokazane łopatologicznie, że już więcej nie, lepiej, gorzej nie może być. I kolejna manipulacja, kolejne pokazanie, że ci panowie myślą kategoriami amerykańskimi. Tak, dosłownie jakby pytania zostały napisane w ambasadzie USA w Warszawie. Co następuje? Dowodem jest tego następne pytanie. Po wprowadzeniu przez Amerykanów ceł doszło do dewaluacji jona. Czy w sytuacji, gdyby nie doszło do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a wojna handlowa się zaostrzała, czy Chiny mogą dalej używać tego środka do walki i czy mają w swoim arsenale jeszcze jakieś potężne środki ochrony? Znaczy oni naprawdę... oprócz tego, że to jest pytanie jakby żywcem wzięte z ambasady amerykańskiej w Polsce i to świadczy tylko jak najgorzej o tych dwóch ludziach, to w dodatku jest tak infantylne, no bo pytanie o to, czy Chiny mogą używać jakiegoś środka do walki, którego zresztą czy użyły, ale to jest sprawa drugorzędna. Znaczy nie, tylko że no, to nie jest, to w ogóle nie. Dobra, ja o tym mówiłem wielokrotnie i bardzo proszę ci, którzy chcą się, nie da rady w jednym zdaniu czy w dwóch zdaniach omówić problemu, który jest znacznie szerszy. A więc sprawa dewaluacji jana to jest jeden ze środków do walki z Amerykanami i byłoby zdumiewające, gdyby pan ambasador Chin w Warszawie powiedział, jakie mają w swoim arsenale Chiny jeszcze inne potężne środki ochrony. No, czy ci ludzie myślą? Dobrze, więc tutaj odpowiedź na to pytanie. Oczywiście pan ambasador odpowiedział na to pytanie bardzo prosto. Nawet Departament Stanu USA nie zidentyfikował Chin jako manipulatora walutowego. Nie mówiąc o innych krajach świata i Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Więc w ogóle bezpodstawne zarzuty. Jak duży jest wpływ wojny handlowej na Chiny? Czy Chinom nadal potrzebny jest rozwój Stanów Zjednoczonych? No to już zupełnie beznadziejne pytanie. Wiecie Państwo, no przecież nie... Może tak, odpowiem to tak. Na część pytania, jak duży jest wpływ wojny handlowej na Chiny? Mówię o tym od roku. Więcej od roku niż od roku. Jest. I jest negatywny. I jest i pozytywny. I ja o tym mówię. Jest taki. Na razie już widać zdecydowanie większy wpływ tej wojny, pamiętajcie, pierwszej światowej wojny hybrydowej. Negatywny, natomiast już zaczynają się pojawiać pierwsze jaskółki pozytywnego wpływu. Jakim jest ostatnia? Ta jaskółki to ostatni pokaz najnowszego Huawei, modelu telefonu Huawei, który już nie jest wspierany przez Google'a. I to jest moim zdaniem bardzo pozytywne. Tutaj pan ambasador oczywiście. Jeszcze to drugie pytanie. Bardzo ważne. Czy Chinom nadal potrzebny jest rozwój Stanów Zjednoczonych? Tak, ja uważam, że tak. W wielu wymiarach. I tutaj to, co pan ambasador powiedział, jest ważne. Przeczytajcie to państwo, ale ja to ujmę w ten sposób. Jest potrzebny przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest to, że trzeba, że jak się ma zająca, to się go goni. Wiecie państwo, co to jest w biegach zając? A jak nie, to musicie sobie coś na ten temat poczytać. Czy w biegach zając, czy gdziekolwiek innej w kolarstwie, tam gdzie się ludzie ścigają, jest potrzebny zając. I jak jest zając, to wtedy można zwiększyć prędkość. I rozwój Stanów Zjednoczonych jest potrzebny Chinom, ponieważ dla Chin Stany Zjednoczone są zające. Koniec kropka. Teraz drugie, czy jest potrzebny, znaczy to jest pierwszy powód, dla którego jest potrzebny rozwój Stanów Zjednoczonych. Proszę nie zapomnieć o tym, również, to znaczy drugi powód. Proszę nie zapomnieć o tym, że zawsze w momencie, gdy trwa wojna, widzę II wojna światowa. Ale każda wojna. Natomiast II wojna światowa była tego najlepszym dowodem. A w czasie II wojny światowej miał miejsce wysyp wynalazków, różnego rodzaju rozwiązań, które na pewno przyszłyby o wiele, wiele później, niż gdyby tej wojny nie było. Oczywiście najczęściej były to rozwiązania niemieckie. My o tym bardzo często nie wiemy, nie mamy pojęcia o tym. Ale proszę na przykład zwrócić uwagę na to, że niejaki von Braun, Niemiec, hitlerowiec, faszysta, członek SDAP, NSDAP, po wojnie rozpoczął w Stanach Zjednoczonych, rozpoczął budowę sektora rakietowego i stał się ojcem amerykańskiej kosmonautyki. O tym na wszelki wypadek się nie mówi. Wspomina tylko gdzieś tam w zakamarkach. Rozwiązania, jak powiedziałem, Niemiec hitlerowskich były genialne i one spowodowały niesamowity run do przodu. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że każda wojna, bo przypominam, każda wojna jest świetnym stymulatorem rozwoju. Jest najlepszym stymulatorem rozwoju. Wobec tego ta wojna również będzie dla Chin najlepszym stymulatorem rozwoju. Ale nie tylko dla Chin. Dla Amerykanów również. Tylko, że ja mam nadzieję, że dla Chin o wiele, wiele, wiele bardziej stymulacyjna ta wojna będzie. Ta wojna, którą Amerykanie wydali Chińczykom. Oni nie zdawali sobie sprawy z tego, bo są zbyt głupi, to jest tępy naród. Oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że oni sobie robią niedźwiedzią przysługę. Ale o to będzie widać za jakieś 10, 15, 20 lat. Ale to będzie widać. I myślę, że państwo się jeszcze o tym przekonacie. Ale to jakby dopiero kiedyś. A kolejne pytanie. Prezydent Trump powiedział, że zakończenie wojny handlowej nie będzie możliwe bez łagodnego rozwiązania kryzysu w Hongkongu przez władze w Pekinie. Czy można pan wykluczyć możliwość użycia siły w celu opanowania sytuacji? I pan ambasador powiedział jedną bardzo ważną rzecz na samym początku. Sprawy Hongkongu są wewnętrznymi sprawami Chin i żaden obcy kraj nie ma prawa w nie ingerować. I koniec, kropka. Oczywiście przeczytajcie sobie państwo to, co on tam powiedział dalej, ale do tego się to wszystko sprowadza. I ja bym właśnie tak to, znaczy pytanie, czy może pan wykluczyć możliwość użycia siły w celu opanowania sytuacji? No jest śmieszne, bo chciałem zwrócić uwagę na to, że ci panowie chyba nic nie wiedzą na temat tego, co się dzieje w Hongkongu, bo tam władze policyjne starają się opanować sytuację przy użyciu siły. Prawda? Również przy użyciu siły. No i znaczy to, że im nie wychodzi, to jest jakby ich problem, ale opanowanie sytuacji, starają się panować nad sytuacją przy użyciu siły. Więc i przypuszczam, że na tym zostanie, ale oczywiście, jak powiedziałem, to jest chińska sprawa. I pytanie to ostatnie, czy może pan wykluczyć możliwość użycia sił w celu opanowania sytuacji, jest delikatnie mówiąc niestosowne, ale myślę, że ci panowie nie rozumieją nawet tego pojęcia. To wszystko, mili państwo, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.